rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Też Państwa na podróż zabieramy teraz od świata cyfrowego, chociaż też się najnowsze technologie naszej rozmowy pojawią po starą, dobrą albo i niedobrą politykę zagraniczną. Naszym gościem Marek Budzisz, dziennikarz, ekspert zajmujący się polityką zagraniczną, polityką bezpieczeństwa, think tank Strategy and Future. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Zacznijmy od Donalda Tuska i od jego wywiadu jeszcze z ubiegłego tygodnia dla Financial Timesa. I tam słowa o tym, że czeka nas wojna i to dość niedługo, że Polska może być, czy szerzej flanka wschodnia NATO może być zaatakowana przez Rosję w ciągu kilku miesięcy. Na ile to są słowa podyktowane bieżącą polityką i kalkulacją partyjną, a na ile to jest analiza, która może rzeczywiście odwzorowywać to, co się, o czym myśli się na Kremlu i na co Kreml ma możliwości?
Wydaje mi się, że aby być w stanie odpowiedzieć na pańskie pytanie, powinniśmy też omówić czy przeanalizować diagnozy, które pan premier formułował, czyli jak uchronić się przed tego rodzaju scenariuszem, bo to pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, czy tu bardziej chodzi o wybory, czy może bardziej chodzi o kwestie strategiczne. Problem pewien, który przynajmniej ja mam z wypowiedzią pana premiera, sprowadza się do tego, że indywidualne elementy tej diagnozy wydają się słuszne, natomiast proponowane rozwiązanie jest po pierwsze niesłuszne. Po drugie, jeśli będziemy kontynuować tak zarysowaną przez pana premiera drogę, to nasze bezpieczeństwo ulegnie zmniejszeniu, a nie zwiększeniu, czyli postulowane działanie idzie w gruncie rzeczy w zupełnie inną stronę niż opis sytuacji. Tu jest pewien zasadniczy problem. Natomiast jeśli pyta pan o zagrożenie rosyjskie, ja uważam, że w ciągu kilku miesięcy ono może być istotne. Oczywiście z tego nie należy wyciągać wniosku, że wojna jest nieuchronna albo że będziemy mieli do czynienia z jakąś agresją na dużą skalę. To raczej wynika z oceny dynamiki konfliktu na Ukrainie i tego, czy Rosjanie na przykład w umownym momencie zawieszenia broni będą mieli zdolność do generowania siły również na innych kierunkach. Mam na myśli tu oczywiście wschodnią flankę NATO, w tym i Rzeczpospolitą. Więc z tak zarysowaną diagnozą pana premiera Tuska ja bym się zgodził. To zagrożenie będzie narastać i kwestia bezpieczeństwa państwa polskiego nakazywałaby podjęcie energicznych w tym kierunku działań, a propozycje premiera Tuska niestety moim zdaniem idą w zupełnie odmiennym kierunku, czyli opisując sytuację jako groźną, on proponuje działania, które moim zdaniem będą jeszcze naszą sytuację pogarszać.
No właśnie, bo Donald Tusk mówi, za kilka miesięcy możliwy atak rosyjski, nie precyzuje jaki, w jakim stopniu. No oczywiście wyobraźnia zwłaszcza po roku 2022 podpowiada taką pełnoskalową inwazję, że zaraz rosyjskie czołgi będą próbowały wjechać do Sejn, do Suwałk, do Augustowa, a może i do Białegostoku, a może i do Lublina, a może i do Warszawy, prawda? No, a z drugiej strony jest też, to jest połączone z takim przekazem, że NATO w zasadzie nie działa i że Warszawa nie wierzy w skuteczność artykułu 5. Co politycznie oznacza, kiedy analityk mówi, że są wątpliwości, że są techniczne kłopoty, a co kiedy lider jakiegoś państwa mówi, my nie do końca wierzymy, że to będzie spełnione? Jaki sygnał wówczas taki przywódca wysyła?
Ta sprawa jest bardzo złożona. Zacznijmy od tego opisanego przez pana scenariusza ewentualnego zagrożenia. Otóż ja uważam, że perspektywa umownego wjazdu rosyjskich czołgów jest niewielka, co nie oznacza, że nie możemy mieć do czynienia z agresją i to na sporą skalę. Rosjanie przygotowują się. O tym zresztą mówił generał Syrski, głównodowodzący sił ukraińskich. Rosjanie przygotowują się do takiego skokowego rozbudowy swoich sił bezzałogowych. A musimy wiedzieć, że dzisiaj już ten promień oddziaływania, czyli bezpośrednia linia frontu na niektórych kierunkach na froncie ukraińskim osiąga głębokość nawet 100 kilometrów. Znaczy ta strefa walki to jest gdzieś do 40 kilometra od umownej linii rozgraniczenia. Mówię umownej, bo tam nie ma jednolitego frontu. A odległość od gdzieś 40 nawet do 100 kilometra na głębokości działań to jest też już strefa, gdzie operują systemy bezzałogowe, atakując przede wszystkim logistykę przeciwnika. Co to oznacza? No to oznacza, że Rosjanie, tak samo oczywiście jak Ukraińcy, ale mówimy teraz o naszych rywalach, mają już obecnie możliwość oddziaływania na głębokości około 100 kilometrów, nawet nie przechodząc granicy. Więc w tym sensie ten scenariusz wojny na dużą skalę, on nie musi zaistnieć, żeby zaistniał duży kryzys bezpieczeństwa. To jest jakby pierwszy element. Ale jeżeli uznajemy kryzys bezpieczeństwa za prawdopodobny scenariusz, no to w pierwszym rzędzie musimy w ramach roztropnej polityki państwowej robić wszystko, żeby odstraszanie przeciwnika było skuteczniejsze, a nie słabło. Odstraszanie, czyli taki pokaz, czy takie działanie, które ma wpłynąć na rachunek strategiczny Rosjan, no a żeby oni się nie zdecydowali na tego rodzaju wrogie działanie. Więc w tym sensie deklaracja pana premiera Tuska o tym, że nie ma on pełnego zaufania do wiarygodności sojusznika amerykańskiego, idzie zupełnie w drugą stronę niż to się powinno robić. Naszym celem polityki naszego państwa powinno być wzmacnianie siły odstraszania, a ona ma wymiar psychologiczny, bo przeciwnik musi uwierzyć w to, że nasi sojusznicy zaangażują się w wojnę po naszej stronie, bo to akurat wpływa na ich postępowanie. No w związku z tym, jeżeli my sami mówimy, iż nasi sojusznicy być może się nie zaangażują w nasze wsparcie, to niestety ten psychologiczny mechanizm ulega osłabieniu. Tu nie jest tylko kwestia mówienia, tu jest również kwestia aktywnej polityki na kierunku amerykańskim, no a żeby te więzi sojusznicze wzmacniać. Amerykanie sygnalizują na kilka przynajmniej sposobów gotowość do przesunięcia swojej obecności wojskowej do tych krajów, które oni uznają za przyjazne. Tu się mówi o Rumunii, mówi się o Polsce również. Więc w tym sensie ja oczekiwałbym od premiera rządu polskiego, ażeby on wzmacniał to nastawienie Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli traktować je krótkoterminowo, to i tak jest to istotne ze względu na czas, który my potrzebujemy, ażeby zbudować własne zdolności, a nie swoimi deklaracjami osłabiał tego rodzaju postawę, bo to niestety osłabia również odstraszanie i paradoksalnie zwiększa perspektywę, czy ryzyko raczej, ewentualnej rosyjskiej agresji. Więc w tym sensie ta wypowiedź jest wewnętrznie sprzeczna. Co więcej, pan premier Tusk tutaj w tym wywiadzie dla Financial Times zarysował też pewną ideę, czy pewną koncepcję. Ona nie jest jego autorstwa akurat, ale to nie ma znaczenia. Oparcia bezpieczeństwa również Polski na funkcjonowaniu artykułu 42 punkt 7 traktatu unijnego, co wydaje mi się już dość karkołomnym postawieniem sprawy, bo w gruncie rzeczy nie ma żadnych przesłanek, a za to jest sporo argumentów przeciwko, ażeby uważać, iż ten artykuł może odegrać istotną rolę i w ogóle sama Unia Europejska może odegrać istotną rolę jako alternatywa dla NATO i dla sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To niestety dla naszego bezpieczeństwa. Tak się nie układa. Ta wypowiedź moim zdaniem ma raczej budować po stronie naszych wyborców błędne moim zdaniem wyobrażenie, iż mamy alternatywę oparcia naszego bezpieczeństwa na systemie europejskim, a w związku z tym te siły polityczne, które mają reputację jako proeuropejskie, są w tym obszarze wiarygodne.
Jest akurat, że Donald Tusk serwuje nam taką wizję, że siły zbrojne niemieckie, chociaż tu chyba w mniejszym stopniu chodzi o Berlin, a w większym o Paryż, bo w aktualnej odsłonie Donald Tusk, przynajmniej deklaratywnie, jak jest faktycznie, to rozmowy się toczą, jakie są faktyczne intencje Donalda Tuska, tego nie wiemy, więc trwają spekulacje. Ale z praktyki dyplomatycznej na razie wydaje się, że to Paryż staje się dla Donalda Tuska aktualnie jakąś taką no niemalże mekką polityczną stolicą, która ma rozwiązać wiele problemów naszej polityki od bezpieczeństwa poprzez siłę polityczną w Unii Europejskiej. Do tego wyrazem miała być ostatnia wizyta Macrona w Polsce, dokładnie w Gdańsku, robiona z takim, no chyba ponadstandardowym, nawet w pewnym sensie zadęciem polityczno-populistycznym prawie. Na ile Francja i francuski potencjał faktycznie może bypassować czy zastępować potencjał amerykański?
Czy ja nie lekceważę potrzeby rozmów z naszymi sojusznikami europejskimi, również z Francją. Te rozmowy i ich zdolności jako uzupełnienie, ale nie alternatywa, na to zwracam uwagę, uzupełnienie, nie alternatywa, trzeba brać pod uwagę. Bo gdybyśmy ulegli pokusie traktowania zdolności francuskich jako alternatywy zdolnościom amerykańskim, no to musielibyśmy zapytać, jak one rzeczywiście wyglądają. I tu mamy cały szereg informacji. No, wystarczy sięgnąć do mediów francuskich. Tam zresztą we Francji cały czas trwa debata polityczna dotycząca zdolności wojskowych i też wydatków czy wydatkowania dodatkowych środków. Minister Le Cornu, francuski minister obrony, kilkanaście dni temu w Zgromadzeniu Narodowym złożył taką propozycję zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo. I warto temu poświęcić nieco uwagi. Dlaczego? Dlatego, że ta propozycja zwiększenia wydatków, po pierwsze, ona jest sformułowana w horyzoncie czasowym do roku 2030, czyli mamy tutaj do czynienia z pewną no, kilkuletnim planem działania. A po drugie, co jest ważniejsze, te wydatki francuskie nie mają być przeznaczone na rozbudowę sił lądowych, tylko na zupełnie inne zdolności. W tym sensie tam też pojawiła się opis zamierzeń rządu francuskiego co do sił lądowych. To bardzo łatwo odnaleźć. Oni mówią o tym, że w roku 2030 chcą mieć dywizję zdolną do szybkiego przemieszczenia gdzieś w rejon potencjalnego konfliktu. Dywizja, no to z grubsza rzecz biorąc 15 tysięcy żołnierzy i to jest perspektywa roku 2030. Dzisiaj Francuzi takich zdolności nie mają. W związku z tym, jeśli mówimy o krótkiej perspektywie czasu, no a o tym przecież mówił pan premier Tusk, deklarując to, iż zagrożenie jest być może nieodległe, nawet może się zmaterializować w tym roku, no to ta perspektywa francuskiego wejścia do gry, tak bym to określił, jest perspektywą, którą warto odnotować, no ale ona jest niestety oddalona w czasie. Co więcej, ta koncepcja czy te propozycje ministra Le Cornu, one są odsunięte w czasie na moment, kiedy już we Francji na pewno nie będzie rządził Emmanuel Macron. Nie wiadomo, czy będzie rządził jego obóz polityczny, być może będzie rządziła dzisiejsza opozycja, albo z lewej, albo z prawej strony, więc w tym sensie to są też, potocznie mówiąc, nieco gruszki na wierzbie, a nie realne zdolności, co do których możemy mieć pewność też, że one będą rozbudowywane. Więc w tym sensie ten kierunek francuski jest bardziej polityczny i deklaratywny niż realny, bo Francuzi dzisiaj nie są w stanie dać zdolności wojskowych na wschodniej flance NATO. O tym wszyscy wiedzą, to nie jest żadna tajemnica. Rosjanie też o tym wiedzą, a w związku z tym to oparcie się na zdolnościach francuskich kontra zdolnością amerykańskim, to podkreślam, jest kolejnym krokiem na rzecz osłabiania, odstraszania, a nie wzmacniania. Gdyby to było argumentowane jako uzupełnienie, to sytuacja byłaby inna.
Jaki jest, no to już trochę zapytam o polski kontekst polityczny, ale chyba bez tego wewnętrznego nie da się zrozumieć tego zewnętrznego kontekstu polityki zagranicznej. Dlaczego Donald Tusk uznał, że będzie No, na kontynencie poza premierem Sanchezem, poza premierem Hiszpanii, ale Hiszpania leży w nieco innym miejscu geopolitycznym niż Polska, jakby ktoś zapomniał, na mapie Europy. Dlaczego Donald Tusk obok, czy zaraz za premierem Sanchezem staje się głównym w Unii Europejskiej antytrumpistą, głównym wojownikiem z administracją w Białym Domu?
Wydaje mi się, że to jest bardziej pytanie do pana premiera Tuska. Ja mogę tylko spekulować na ten
Ja
temat. No
bardzo
może
bym chciał,
dlatego...
ale pan premier jakoś nie przychodzi, więc zostaje nam tylko spekulacja i nasze, panie redaktorze, intelekty, żeby postarać się rozebrać, o co właściwie może chodzić.
No, po pierwsze, wydaje mi się, że obecna koalicja ma utrudnioną komunikację z Białym Domem, no bo utrzymuje od 2 lat z uporem godnym lepszej sprawy w Waszyngtonie kierownika placówki, który no, w gruncie rzeczy ma pozamykane wszelkie możliwe kanały komunikacji. Co więcej, obecny rząd w imię pewnej polityki polaryzacji sceny politycznej nie wykorzystuje w dobrej sprawie, czyli na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego, tych zdolności, które ma pan prezydent Nawrocki, czy szerzej cała opozycja. W związku z tym to jest tego rodzaju problem związany z budowaniem komunikacji, a politykę również na tym poziomie strategicznym budują konkretni ludzie i od ich decyzji sporo zależy. Drugi element to jest ten, o którym już mówiłem. Otóż moim zdaniem, ale to jest moja hipoteza, tu chodzi o to, żeby zbudować i przekonać polską opinię publiczną, iż NATO znajduje się w kryzysie, a w związku z tym europejska alternatywa no jest właśnie alternatywą. Ona nie jest żadną alternatywą, no ale na użytek wyborów być może tego rodzaju narracja się sprawdzić, bo wtedy to wzmacnia tę partię, która uchodzi za proeuropejską. Ale jeżeli mówimy o kryzysie NATO, to należałoby zapytać, dlaczego NATO jest w kryzysie, bo tu mamy do czynienia w polskich mediach, moim zdaniem, z przesadnym akcentowaniem temperamentu, osobowości Donalda Trumpa i mówieniem o tym, że to Donald Trump w gruncie rzeczy niszczy NATO. To jest bardzo długa i też bogata narracja na ten temat. Natomiast gdybyśmy odnosili się do traktatu waszyngtońskiego, czyli do tego dokumentu, o którym często lubimy mówić, zwłaszcza o artykule 5, to ja zwracam uwagę na artykuł 3, który jest notabene ważniejszy moim zdaniem niż artykuł 5, bo on mówi o pewnym automatyzmie współpracy. Wszystkie ćwiczenia wojskowe natowskie są właśnie oparte o zapisy artykułu 3. I ten artykuł 3 zakwestionowała Hiszpania, odmawiając Stanom Zjednoczonym dostępu do własnej przestrzeni powietrznej, czyli kwestionując ten automatyzm, na którym to ufundowane jest NATO, a stanowisko Sancheza poparła Francja. Więc na to zwracam uwagę, że mamy tutaj do czynienia oczywiście z różnymi kontrowersyjnymi deklaracjami prezydenta Trumpa, który jest człowiekiem dość ekscentrycznym, delikatnie to ujmując, ale jeśli chodzi o konkretne decyzje, które pociągają za sobą daleko idące skutki, to decyzje zostały podjęte przez rząd Hiszpanii i poparte przez rząd Francji. Czyli gdybyśmy mieli szukać źródeł kryzysu NATO, to ja osobiście szukałbym przede wszystkim w tego rodzaju decyzjach i to jest też symptomatyczne. Znaczy ze złej diagnozy sytuacji, z próby narzucenia takiego błędnego obrazu, co leży u źródeł kryzysu NATO, wyciąga się wnioski, które politycznie są moim zdaniem być może obecnie rządzącym użyteczne, natomiast obiektywnie rzecz biorąc osłabiają bezpieczeństwo Polski. Więc w tym sensie to jest sytuacja bardzo, bardzo groźna, bo nawet gdybyśmy hipotetycznie uznali, że ten scenariusz europejskiego systemu obrony jest scenariuszem realnym, no to zwróćmy uwagę na fakt, iż na budowę takiego ukompletowanego czy wydolnego systemu Europa będzie potrzebowała kilkanaście lat. To są różne oceny. No Niemcy na przykład planują dopiero w roku 35 osiągnięcie tego statusu największej armii europejskiej, a do roku 39 planują jakby zakończenie tego projektu odbudowy niemieckich zdolności wojskowej. Czyli nawet nie zakładając opóźnień, a przecież Europa bez przerwy realizuje opóźnienia w swoich głównych programach zbrojeniowych i wojskowych, ale nawet optymistycznie licząc, że tych opóźnień tym razem nie będzie, nawet nie zakładając różnicy zdań między państwami europejskimi, nawet nie zakładając tego, że niektóre z tych państw będą chciały się porozumieć z Rosją, czyli biorąc pod uwagę wyłącznie ten optymistyczny dla nas scenariusz, to i tak ta sekwencja działań jest rozciągnięta na najbliższe kilkanaście lat. No a w tym sensie to budowanie tej europejskich zdolności to jest, mówiąc kolokwialnie, muzyka przyszłości, jeśli w ogóle ona, ta melodia zostanie zagrana. Ja uważam, że nie zostanie z wielu powodów. Więc w tym sensie to jest w ogóle próba takiego wtłoczenia w umysły naszych obywateli jakiejś wizji alternatywy, która jest czystą ułudą i czystą mitologią. No nie ma żadnego systemu bezpieczeństwa dzisiaj w Europie bez udziału Stanów Zjednoczonych, a mówienie o tym, że my razem z Francuzami czy z Hiszpanami zbudujemy europejski system bezpieczeństwa, no jest po prostu budowaniem jakiejś fałszywej świadomości.
To już na koniec zapytałbym się o potencjał Rosji, no bo skoro ma nas atakować, to pytanie czym? Patrzymy na linię frontu na Ukrainie. No i tam Rosji nie idzie jakoś wyjątkowo dobrze w ostatnim czasie na Ukraińcy, prywatyzując trochę, czy nie prywatyzując armię, no ale sięgając po doświadczenia i możliwości firm prywatnych, coraz skuteczniej walczą z dronami, na przykład, od czego pan redaktor naszą dyskusję rozpoczął. Czy rzeczywiście możemy mówić, że Rosja jest groźna dla całego NATO, kiedy no, nie najlepiej radzi sobie na Ukrainie? Ostatnie tygodnie są trudne dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.
To wynika z faktu, że strona ukraińska ma zupełnie inny potencjał i do innej wojny się zbudowała niż NATO. No a jak sobie poradzimy, jeżeli Rosjanie zaatakują jednorazowo, już nawet nie mówię w dłuższej sekwencji działań, obszar Rzeczpospolitej kilkuset dronami, kilkunastoma rakietami manewrującymi, balistycznymi, a to jest codzienny obraz sytuacji na froncie. Jak sobie poradzimy wtedy, kiedy Rosjanie zaczną używać swoich systemów bezzałogowych, a dzisiaj mają zdolność operowania na głębokości gdzieś do 100 kilometrów od linii rozgraniczenia, czyli nie przekraczając granicy z Białorusią, oni są w stanie bardzo intensywnie zaatakować wszystkie tereny Rzeczpospolitej na takiej głębokości. No a Bałtyk też tutaj musimy zaliczać do obszarów, gdzie Rosjanie mogą nadal dość swobodnie działać. Więc w tym sensie nie jest prawdą i przestrzegam przed tego rodzaju złudzeniem, iż Rosjanie, myśląc o wojnie, mówią i przygotowują się do jakiejś wielkiej operacji pancernej w stylu ataku na Berlin. Oni się przygotowują do tego, o czym mówił generał Syrski. Chcą mieć 130 tysięcy ludzi do końca tego roku w swoich wojskach bezzałogowych i przy użyciu nawet niewielkiej części tego potencjału oni są w stanie zbudować istotne zagrożenie dla państw wschodniej flanki NATO. Nie tylko państw bałtyckich, nie tylko Finlandii, ale również Rzeczpospolitej. I w tym sensie ten scenariusz trzeba traktować poważnie, a nie wymyślony, wyimaginowany jakiś scenariusz wielkiej armii, gdzie miliony krasnoarmiejców będą krzyczeć hura i atakować polską granicę, bo to gdybyśmy tak definiowali zagrożenie, no to sami się będziemy oszukiwać, ono się w tej postaci nie zmaterializuje.
Ale w postaci ataków dronowych, jak rozumiem. I owszem, a Ukraina daje taki pokaz, że można się bronić dość tanio i bardzo skutecznie.
No tylko to są zdolności Ukrainy, a nie Rzeczpospolitej. Na tym polega cały problem. My do tej pory przez lata realizowaliśmy politykę jakby innej budowy naszych zdolności wojskowych, w oparciu również o zdolności naszego sojusznika amerykańskiego i całego systemu, jakim jest Pakt Północnoatlantycki. I dzisiaj zaczynamy mówić, że ten kierunek jest po prostu pomyłką albo obarczony pewnym ryzykiem, bo nasz sojusznik amerykański może nie wejść do gry. To są deklaracje przecież pana premiera Tuska, to nie ja o tym, nie ja o tym teraz mówię. Nawet jeśli tak myślimy, czy nawet jeśli uznajemy, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest duże, no to to należy uwzględnić w zmianach tego, jak my się przygotowujemy. A wszystkie zmiany, również i zmiany w siłach zbrojnych, wymagają czasu, w związku z tym ten czas jest czynnikiem kluczowym. Znaczy, gdybyśmy mieli komfort najbliższych 3 lat zagwarantowanego spokoju, to wtedy moglibyśmy sobie pozwolić na tego rodzaju gry intelektualne i to jeszcze publicznie dyskutowane, ale tego czasu możemy nie mieć i w tym sensie roztropnie byłoby brać pod uwagę to, że tego rodzaju wystąpienia i wypowiedzi odnotowane zresztą przez całą prasę światową słuchają również Rosjanie i oni mogą zacząć oceniać, kiedy mają okienko możliwości, a kiedy to okienko może im się zamykać. To jest w moim odczuciu bardzo niebezpieczna postawa i doradzałbym unikanie tego rodzaju deklaracji.
O czym mówił Marek Budzisz, dziennikarz, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia i do usłyszenia. My już teraz płynnie idziemy w kierunku serwisu informacyjnego.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.